Witajcie. Jak już przedstawili mnie, nazywam się Mirek i wyprowadziłem się do Czech, żeby móc mówić ludziom, że przyjechałem z zagranicy. Do tej pory byłem Polak, teraz mnie muszą traktować jak gościa zagranicznego. Żartuję, wiecie, Bóg cudownie dał nam, całej mojej rodzinie, zupełnie inną służbę i do tej pory nie mogę się przyzwyczaić, kiedy tutaj jeden z braci zapytał, kto jest z zagranicy, to sobie pomyślałem, szok, jestem z zagranicy. Wiecie, kiedy mieszkałem w Rosji, Rusy mieli takie powiedzenie, że kura nie ptica, Polsza nie zagranica. Nie wiem, czy zrozumieliście, chyba nie to pokolenie, co ma ruski w szkołach, ale jakaś tam zagranica jest. Powiedzieli mi, że to jest zlot studentów, a więc zdecydowanie mam ludzi przed sobą, którzy mnie przewyższają intelektualnie i muszę coś powiedzieć. Tytuł tego zlotu jest jaki? Co się wam stało? Tytuł tego zlotu jest Na pomoc. Dlaczego? Czy ktoś mi może wyjaśnić dlaczego? No słucham, ktoś się odezwał, kto tam powiedział? Organizator potrzebuje pomocy. Jeszcze jakieś inne opcje? Na pomoc. Wiecie, był kiedyś taki serial, który, nie pamiętam dlaczego, jakoś zapadł mi w pamięci. Moi rodzice go oglądali, ja wtedy byłem dość małym człowiekiem, chodziłem do szkoły podstawowej i nazywał się 40-latek. Ktoś z was widział? Ludzie, co za pokolenie. I ja, wiecie, kiedy byłem mały, nie rozumiałem rodziców, jak mogą te nudy oglądać, a potem sobie to kupiłem na DVD i też oglądam i moje dzieci mnie nie rozumią. Ale jest tam taka jedna scena ciekawa, kiedy pewna pani magister prowadzi doświadczenie i na klatce schodowej bloku drze się w niebo głosy: na pomoc! I w końcu ów 40-latek bierze, pamiętam, coś do ręki i wychodzi na klatkę schodową zobaczyć, co się dzieje, bo to środek nocy. Patrzy, kobieta z panem siedzą na schodach z notatnikiem i krzyczą: na pomoc. Oni mówi: czy wyście zwariowali? A oni zaczynają się cieszyć, mówią: nareszcie. W poprzedniej klatce schodowej zdarłam gardło, nikt nie wyszedł. A tu ktoś wyszedł. Prowadzimy, pisze pracę magisterską, nie, doktorancką pracę chyba pisała, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie chodziło o to, że to było doświadczenie. Kiedy krzyczymy na pomoc, to ktoś zwraca uwagę. I jeżeli teraz chcemy krzyczeć na pomoc w kierunku Boga, to chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Bóg zwraca na to uwagę. Z tym, że o ile człowieka można nabrać i oszukać i krzyczeć na pomoc wcale jej nie chcąc, co tylko kłopoty powoduje, o tyle Pana Boga nabrać nie można. Wiecie, ja słyszałem o facecie, który bardzo lubił udawać, że tonie, i kiedy w końcu naprawdę tonął, to koledzy się śmiali. No bo to był zawsze jego numer z tym chlapaniem i kiwaniem rękami, ale wtedy naprawdę miał skurcz. Kiedy wołamy do Boga, Bóg słyszy. Bóg, kiedy do Niego mówisz, słyszy Cię trzema kanałami jakby. Mówię to właściwie dla was, to nie jest jakaś dogmatyczna zasada, ale pozwala nam bardziej wyobrazić sobie, jak Bóg nas słyszy. Zawsze mówię do ludzi: Bóg Cię słyszy w tym, co myślisz, w tym, co robisz i w tym, co mówisz. Jeżeli co innego myślisz, co innego robisz i co innego mówisz, to Bóg widzi, że jesteś chaosem. Kiedy to samo myślisz, to samo mówisz i to samo robisz, jesteś przed Bogiem kimś, kto rzeczywiście wchodzi na Jego drogę. Jeżeli Twoje na pomoc jest tym, co myślisz, tym, co czujesz, co naprawdę robisz, poszukujesz Bożej pomocy, to jesteś dziś we właściwym miejscu. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, przed kogo przychodzimy, w jakim klimacie się znajdujemy. Ja nie wiem, skąd wy jesteście, w sensie nawet mogę wiedzieć miejscowość, niektórzy z was się przedstawiali, ale ja nie wiem, co przeżywasz. Może niektórzy z was są tacy, że są pierwszy raz i patrzą i mówią: na pomoc, amen, nie wiem, cokolwiek, na pomoc. Nie? Inni stoją tu i mówią: Boże, ten zlot to jest moje ostatnie na pomoc, odezwij się do mnie. Ja na przykład należę do tych, którzy od początku, odkąd się nawrócili, traktowali Boga z niesamowitą taką, nie chcę użyć słowa poważnie, bo to nie była powaga w tym sensie, w jakim dzisiaj, nie wiem, dorośli mówią dzieciom, bądź poważny. To nie była taka powaga, ale ja czułem, że Bóg wie. I pamiętam pewien zlot, kiedy w 90 roku byłem na takim zjeździe młodzieżowym, gdzie też poprosiłem Boga o pomoc i poważnie Go o to wtedy poprosiłem. Bóg słyszy. Wchodzisz w środowisko, w którym, jeśli tu jesteś pierwszy raz, to wiesz, że Bóg słyszy. Nie jesteś w kabarecie, nie jesteś na festiwalu. Wiecie, ostatnio oglądałem jakiś festiwal, ja się nie znam za bardzo, przyznam się, straciłem rachubę muzyczną ostatnio. Moja rachuba muzyczna w chrześcijańskiej muzyce trzyma się w miarę dobrze, natomiast w świeckiej została gdzieś w latach 80. Ale wyszła jakaś paniusia i śpiewała: nienawidzę cię i porzucam cię, a ludzie z balonikami się huśtali i też to śpiewali. Sobie myślałem, że gdybym był artystą, to bym się załamał. To jest normalnie, wiecie, jak być malarzem i dowiedzieć się, że twoje dzieło ktoś wydrukował jako serwetki. Kobieta śpiewa, wiecie, wygina się, nienawidzę cię, opuszczam cię, a ludzie: nienawidzę cię, opuszczam cię. Myślę, jaki bezsens, słowa, które nie mają żadnego sensu, znaczenia. U Boga tak nie jest. U Boga słowa mają znaczenie. Bóg chce wiedzieć, że wiesz, przed kogo dziś przyszedłeś i wiesz, co robisz. Wiecie, to jest trochę tak, wiecie, co znaczy, kiedy nie wiemy, gdzie jesteśmy, kiedy jesteś czymś nowym. Tak może kimś takim jest dla was Bóg, wiecie. Byliście kiedyś nowi, nie? Wiecie, co to jest, kiedy człowiek jest nowy, nie zna. Jak przychodzisz pierwszy raz do kościoła, nie masz jeszcze tego chwała Bogu, nie? Potem zapominasz, że jest dzień dobry, mówisz chwała Bogu, nie? Albo chwała Panu i potem nawet do niewierzących mówią chwała Panu, a słyszałem, że jeden niewierzący odpowiedział chwała Pani, jak mu tak powiedziała. I zaczynamy mieć nasz taki gryps. Słyszeliście o tym facecie, informatyku, którego zamknęli do więzienia. Włożyli go do celi. On, biedak, kopiował programy nielegalnie, wchodzi do celi, a tam trzech takich schodzi z prydzi, podchodzą. Patrzą na niego, chłopina stoi. On informatyk, a oni, wiecie, już siedzą. Patrzą na niego i mówią: gry psujesz? On mówi: panowie, ja żadnej gry nigdy nie zepsułem. On był z innego świata. Trochę tak jest, kiedy przychodzisz pierwszy raz do kościoła. Poczekam, aż se wszyscy zdadzą sprawę, że gry psujesz. Już? Jak to pierwszy raz usłyszałem, dość chwilę siedziałem i po pewnym momencie złapałem. Wiecie, kiedy jak człowiek zrozumie, co usłyszał. Przyszliście dzisiaj i Bóg chce zadawać wam prawdziwe pytania. Bóg jest Bogiem prawdziwym, Bogiem prawdy, który robi wszystko naprawdę. I chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, czy jesteś wiele lat wierzącą osobą, czy jesteś kimś, kto właściwie pierwszy raz tu przyszedł, możesz z tego miejsca wyjść i doświadczyć czegoś z Bogiem. Nie dlatego, że ja tutaj stoję i tak mówię, bo wiecie, co ja jestem. Nie dlatego, że to jest budynek kościelny, nawet nie dlatego, że możemy zrobić wszyscy poważne miny i powiedzieć amen, ale dlatego, że Bóg ciebie słyszy. Jest wielka prawda dotycząca Boga. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Znacie to na pamięć, nie? Amen. Zgadzacie się ze mną? Czy jak kaznodzieja mówi amen, jak nie masz stażu kościelnego amen, to jest zamiast kaznodzieja mówić, czy się z nim zgadzasz. Jakby się spytał, czy się z nim zgadzasz, to ludzie odpowiadać mogą nie, a jak się mówi amen, to im nie wypada powiedzieć nie amen. Skądkolwiek jesteś, Bóg coś naprawdę może dokonać w twoim życiu. Możesz stąd wyjść, bo On jest realnym Bogiem. Bóg nie patrzy na to, jak inni się zachowują. Bóg patrzy, w jakim stanie przychodzisz do Niego. I chciałem dzisiaj powiedzieć wam trzy rzeczy z mojego osobistego doświadczenia, które są pod tytułem na pomoc. Bo takie jest logo, takie jest hasło tego zlotu i chyba myślę, że jako, że pierwszy, chyba jestem pierwszym mówcą. Już mówił ktoś przede mną na tym zlocie, czy konferencji, nie wiem jak to nazwać, zlot studentów czy konferencja? Zlecieli się, żeby mieć konferencję, okej. I na pomoc. Na pomoc znaczy, że coś potrzebuje. I chciałem wam powiedzieć o trzech miejscach, kiedy na pewno w swoim życiu musisz powiedzieć na pomoc. A że jestem na zlocie studentów, będę robił kolokwium co jakiś czas i będę pytał. Żartuję. Trochę tylko spytam, czy zapamiętaliście coś. To mi pozwoli wiedzieć, że to miało sens ten wieczór i że nie byłem tylko mówcą, którego zaprosili, żeby zajął czas na pomoc. Wiecie, wiem, co to znaczy pomoc. Bo kiedy się nawracałem, Bóg mi jej udzielił. Byłem w moim życiu kapelanem więziennym. Miałem 350 więźniów i służyłem im jako pastor, mając 25 lat. Byłem bardziej wystraszony niż oni. I widziałem, jak Bóg poważnie traktuje to, co się do Niego mówi. Teraz, będąc pastorem zboru w Gródku w Czechach, czy w Kratku, jak wolicie, mam zbór taki sam jak wasz, ale mamy też służbę. Prowadzimy służbę dla matek z dziećmi. Matek, które przeszły historię, o których można by było napisać dramatyczną powieść. Mamy 8 matek, 14 dzieci. Maluchów, których życie tak doświadczyło, że też się czegoś uczę na temat słowa na pomoc. Kiedy patrzę na te dzieciaki z mojego balkonu, bo mieszkam blisko przy zborze, jak się bawią, jak się śmieją, to cieszę się, że Bóg słyszy nasze na pomoc. I o takim czymś chcę wam powiedzieć. 3 razy w życiu, być może, albo na pewno wiele, wiele razy więcej, ale 3 razy w życiu na 100% zawołasz na pomoc. I na 100% więcej, ale o tych 3 na 100% ja chcę powiedzieć. Psalm 130, jeżeli chcecie, mówi: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. I skłoniłszy swoje na modlitwę, czy w innym tłumaczeniu na głos błagania mego. Gdyby, i troszeczkę niżej, gdyby pamiętał, albo gdyby wspominał, nasze grzechy Bóg, Jahwe, albo Panie, któż by się ostał przed Tobą, lecz Ty niesiesz przebaczenie, aby się Ciebie bano. I to jest pierwsze na pomoc, o którym chcę wam powiedzieć. Z Psalmu 130. Pierwsze na pomoc wypowiadamy w życiu wtedy, kiedy dochodzimy do miejsca, że chcemy się nawrócić. Każdy z was albo się nawrócił, albo poszukuje czegoś, ponieważ tu jest. I dojdzie do miejsca, gdzie będzie się musiał nawrócić. Nie nawrócić się dlatego, że jest taka definicja religijna. Nie nawrócić się dlatego, że jakiś kościół tego żąda, ale nawrócić się dlatego, żeby się zmienił kierunek naszego życia, żeby się zmieniły nasze priorytety. Kiedy się człowiek nawraca, to z tego, z czego się wcześniej śmiał, płacze. To, czego się wcześniej bał, śmieje się z tego. To, o czym mówił, woli już nie mówić. To, o czym milczał, wykrzykuje głośno. Kiedy się człowiek nawróci. Śpiewaliście Psalm 30, chyba werset 12, jeśli się nie mylę. Zmieniłeś skargę moją w taniec i rozwiązałeś mój wór pokutny. Bóg zmienia życie, ale musi przyjść pierwsze na pomoc. O 3 na pomoc chcę powiedzieć. Pierwsze na pomoc mówimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga. Możesz powtórzyć to zdanie? Mówimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga. Pamiętajcie to. Zapytałem syna pastora, bo wiem, że ci najlepiej kazań słuchają. I to dobrego pastora, więc wiedziałem, że będzie dobrze słuchał. Pierwsze na pomoc mówimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga. Znaczy, człowiek nie przyszedł naprawdę do Boga, jeżeli przychodzi do Boga i mówi: Panie Boże, mogę Ci coś zaoferować, mogę Ci coś dać. Ale kiedy naprawdę znamy sobie, kim jest Bóg, wtedy możemy powiedzieć tylko: na pomoc. I w miarę jak idziemy za Nim, będziecie tego bardziej doświadczać. Ja tego doświadczałem kilkukrotnie, ale raz na sobie, a innym razem na tym, którym usługiwałem. Pamiętam dzień mojego nawrócenia. To się pamięta. Dzień, kiedy powiedziałem Bogu, że chcę za Nim iść, kiedy niewiele wiedziałem, nie znałem teologii, nawet nie znałem tego chwała Panu. Ja nic nie znałem, ale wiedziałem jedno, Boże, to była 2:14 w nocy i wiedziałem jedno, Boże, nie mam nic, co byś chciał. I wtedy zrozumiałem całość prawdy, którą dzisiaj powiedziałem tylko w połowie. Bóg kocha cię i chce cię takim, jakim jesteś. Ale Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Często się powtarza tylko połowę tego zdania. Często się ludziom mówi, Bóg cię kocha tak, jakim jesteś. I to jest prawda, ale cała prawda brzmi, Bóg nie chce, żebyś został tak, jakim jesteś. Każdy z was ma za sobą swoją wyjątkową historię, do której przyszedł Jezus. Moja historia, do której przyszedł Jezus, byłem fanatykiem motocykli. Budowałem duże, ciężkie motocykle. Jeśli ktoś z was wie, co to są chopery, nie mylić z czopkami, to inna sytuacja. Co to są chopery? Duże, ciężkie motory. 1,5 metra kierownicy do przodu miałem wysuniętą. Krzesełkowe siedzenie, mógł wam opowiadać. To był mój Bóg. W tamtym czasie jeszcze była moda na słuchanie płyt z adapteru. Spotykaliśmy się z kolegami, słuchaliśmy muzyki, a jakże oczywiście takiej, którą grali ci, co jeżdżą na motorach. Naszym kultowym filmem, oglądanym do zdarcia na kasecie wideo, a odtwarzacz wtedy się pożyczało z wypożyczalni, bo byliśmy za biedni, żeby sobie go kupić, był film z Peterem Fondą, Easy Rider. Motocykl był moim Bogiem. Kiedy przychodziła zima i padał śnieg, kupowałem sobie 4 piwa albo więcej, schodziłem do piwnicy, włączałem sobie muzykę country albo ścieżkę dźwiękową z Z-Rider albo coś jeszcze. Ściągałem płachtę z mojego motocykla, siadałem i miałem czuwanie modlitewne. Mogłem na niego patrzeć cały czas. Koledzy i przyjaciele mówili, jesteś wariatem. Jak można patrzeć na motocykl cały czas? A ja sobie wyobrażałem, co jeszcze pochromuje. Wiecie, kiedyś w Polsce była inna waluta. Teraz, kiedy spotykam tych, którzy nadal mają hobby motocykle, to kiedy się chromuje coś, to mi mówią na przykład, ile kosztuje pochromowanie takiej i takiej części. Za moich czasów, kiedy się chromowało, to kierownica kosztowała 0,5 litra. Na litry się mierzyło. 0,5 litra, albo 2,5 litrówki, albo 3,5 litrówki. Pieniędzy nikt wtedy nie chciał, był kryzys. Dawało się to takiemu panu, on to pokryją mu wnosił, a potem wynosił za 0,5 litra, czyli buteleczkę wódki. I tak go zrobiłem, że mogłem siedzieć i na niego patrzeć. I potem w moje życie przyszedł Jezus. To, co zrobiłem najpierw, to kupiłem sobie wielkie naklejki z takim palcem w górę i z napisem Jezus i przykleiłem po 2 stronach baku i jeździłem motocyklem z napisem Jezus. Niedawno, już jakiś czas temu, teraz będzie mój pastor, który usługiwał dla mnie, jako też dla pastora, ale pamiętał moje nawrócenie. Opowiedział moim zborownikom, jak pierwszy raz przyszedłem do zboru i mówi, wasz pastor przyszedł pierwszy raz do zboru, przyjechał na motocyklu, a właściwie 3 nas przyjechało na motorach. Wiecie, myśmy się kompletnie nie znali na kościelnym życiu. Ja tylko czułem, że potrzebuję Boga i byłem chwilę przed tym, zanim wydałem pierwsze na pomoc. Zanim pierwszy raz zawołałem na pomoc. Pierwsze na pomoc mówimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga. I kiedy przyjechaliśmy do zboru, coś wam ciekawego powiem. Do dzisiaj się z tego śmieję i trochę się z tego wstydzę. Wiecie, ja się nie znałem na kościelnym życiu. Chodziłem na koncerty, a to wyglądało podobnie, o tak jak tutaj. Więc po prostu weszliśmy, wiecie, buty wojskowe, czarne kurtki, włosy wtedy miałem, nie miałem tutaj tego takiego, takie dłuższe, fajne. I po prostu weszliśmy z kolegami i patrzymy, super, pierwsze miejsca są wolne. Ja się nie znam, ja nie wiedziałem, że to pastorzy siedzą. Czy tak może na balkonik, na początek, albo tam z tyłu. Dla mnie to jak można siedzieć z tyłu, wiecie? Od razu do przodu sobie siadłem. Nogi wyciągłem i siedzę. Ciekawe, co zdają, co zapodadzą dzisiaj. Kiedy zaczęło się uwielbianie, Bóg dotykał mojego serca. Kiedy głosili Ewangelię, Bóg zaczął mi coś pokazywać. I działało we mnie też to pierwsze zwiastowanie Ewangelii, które zrobiła dla mnie moja koleżanka. Pierwsza mi powiedziała Ewangelię. Ja nie chcę, wiecie, całego mojego świadectwa tu opowiadać. Ale wszystko to, co doświadczyłem, skupiło się na tym, że we wtorek o 2:14 w nocy obudziłem się. To był październikowa, paskudna noc. Obudziłem się i powiedziałem Bogu na pomoc. Boże, ja potrzebuję Ciebie. Ja nie wiedziałem, jak się do Niego mówi. Wiedziałem na pewno, że nie powinienem się już modlić 5 razy Ojcze Nasz, tylko że to trzeba jakoś inaczej. I pierwsza na pomoc mówimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga. Chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Zwróciłem wtedy Bożą uwagę. Bóg przyszedł w moje życie. 50% mojego słownika gdzieś zniknęło tamtego dnia. Zmienił się mój sposób myślenia, zmieniło się wszystko i chcę wam przeczytać pewien werset. Różnie ten werset jest nazywany, ja nazywam ten werset, on towarzyszy temu pierwszemu na pomoc, kiedy pierwszy raz mówisz do Boga i ja nazywam ten werset, jak zwrócić uwagę Pana Boga. Może nie jest strasznie teologiczne, bo trudno powiedzieć, że Bóg nie zwraca na kogoś uwagi, ale myślę, że zrozumieliście moje przesłanie, to co chcę powiedzieć. Jak zwrócić uwagę Pana Boga? I Bóg odpowiada. 2 Kronik 7:14-15 mówi, wtedy jeśli mój lud, nad którym jest wzywane moje imię, ukorzy się, zacznie się modlić i szukać mojego oblicza, jeśli zejdzie ze swojej złej drogi, wysłucham go z niebios, przebaczę mu jego grzechy i uratuję od zagłady jego kraj. Teraz, to jest dla mnie szok to słowo, teraz moje oczy są otwarte i uszy nastawione na modły zanoszone z tego miejsca. Pamiętacie, co wcześniej czytaliśmy w Psalmie 130? I zwróć swe uszy na głos błagania mego. Tu Bóg mówi, teraz moje uszy są zwrócone. Teraz Cię słucham. Jak zwrócić Bożą uwagę? Musisz przyjść do Boga z pokorą. Nie możesz wołać na pomoc, jeżeli nie chcesz pomocy. Nie możesz powiedzieć Bogu na pomoc, jeżeli wcale nie zamierzasz Go wpuścić do swojego życia. Nie możesz powiedzieć Bogu na pomoc, jeżeli wcale nie czujesz się zagrożony grzechem. Ja się czułem i zawołałem do Boga i On przyszedł do mojego życia. I moje życie przestało być moim życiem. Wiecie, objęła mnie, nie mam tutaj czasu opowiadać całego życiorysu i to zresztą nie po to tu przyjechałem, żebyście się moim życiorysem zajęli. Chcemy zwrócić nas wzrok na Jezusa, ale stało się jedną pasję miałem, kiedy Jezus mnie uwolnił od grzechu. Kiedy usłyszał moje na pomoc, kiedy zwróciłem Bożą uwagę, a tam jest bardzo dokładnie napisane, jak to zrobić. Jeśli naród mój, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się. Jeżeli zegniesz kolana, Bóg cię podniesie. Jeżeli zegniesz kolana, jeżeli się ukorzysz i będzie cię stać na to, żeby powiedzieć, jestem grzesznikiem, rozpoczniesz dialog z Bogiem, który skończy się dla ciebie w niesamowity sposób tym, że Bóg rozwiąże twoje problemy. Bóg naprawdę rozwiąże twoje problemy. Ale Bóg to nie jest jakiś, wiecie, duszek z lampy Alladyna. Pamiętacie tą bajkę? Myślę, że nie wiem, czy teraz jeszcze się lampę Alladyna dzieciom czyta. Ja jak byłem mały, mama mi czytała. Facet znalazł lampę, pocierał ją, wychodził duch, mówił mu, co ma zrobić, a kiedy duch zrobił, miał wracać do lampy. Trochę taki jest Pan Bóg dla niektórych religijnych ludzi. Kiedy jest w ich życiu trwoga, strach, problemy, wtedy pocierają Biblię, wycierają ją z kurzu, albo przecierają ścieżkę do kościoła, albo przypominają sobie jakąś modlitwę. Bóg zrobił, Bóg może odejść. Zawołam, jak będę znów potrzebował. Bóg nie jest zainteresowany taką relacją. Taka relacja jest tylko w lampie Alladyna. Bóg jest zainteresowany całym twoim życiem. I wiecie, to dotknęło mojego życia. I kiedy zdałem sobie tego sprawę, nigdy nie zapomnę, pewnego piątku o 6 rano poszedłem na modlitwę w jednym ze zborów w Bielsku-Białej. Ten zbór organizował o 6 rano w piątek modlitwę. Kochałem to. Wszyscy kochają piątek. A jeszcze jak wiedziałem, że to jest piątek, a jutro jest sobota, a potem niedziela, kochałem wstać rano i iść na szóstą na modlitwę. I tam po raz pierwszy, ja nie jestem jakimś mistykiem, ale Bóg naprawdę przemówił do mnie i zmieniło się wszystko w moim życiu. Związek Radziecki upadł chwilkę wcześniej, a mnie się wydawało, że upadł tylko w jednym celu Związek Radziecki, żebym ja mógł pojechać na misję. Może jeszcze w jakimś innym celu, ale tamten był wtedy dla mnie najważniejszy. Żebym ja mógł pojechać na misję. Poczułem, że to ma być to i zacząłem chodzić i mówić tylko o Rosji. Kupiłem sobie rosyjską Biblię, żeby było jasno. Kiedy chodziłem do szóstej klasy, rosyjski był obowiązkowy, politycznie poprawny. Nie zdałem egzaminu, powtarzałem szóstą klasę w szkole podstawowej. Z rosyjskiego. A nagle wstaję o czwartej rano i czytam rosyjski Nowy Testament. Ponieważ zawołałem na pomoc, Bóg odpowiedział i zaczął wypełniać moje życie sensem. Gdzie nagle poczułem, że mój motocykl nie jest mi już potrzebny. Nie mam nic do was, jeśli waszym hobby są motocykle. Ja osobiście poczułem, że nastąpił czas rozwodu z moim starym Bogiem. Jeśli to jest wasze hobby, niech was Pan błogosławi. Wiem, co mówię, wiem, jak jest na drodze. Ale ja wtedy poczułem, że to jest koniec. Poczułem, że ta naklejka Jezus na baku mojego motoru jest tylko Jezusem, którego przyklejam do mojego starego życia, którego ja się muszę pozbyć. To był mój Bóg, mój idol, mój bałwan. I do dziś pamiętam, poszedłem do jednego gościa. Jak ja bym chciał, wtedy dzielić się tym Jezusem wszystkim. Poszedłem do jednego gościa, wiecie, on był za biedny, żeby sobie kupić swój motocykl. Wziąłem kluczyki, dowód rejestracyjny potrzebny do niego. Mówię, ten motocykl jest twój. Czy wcześniej za ten motocykl mogłem zabić. Teraz go oddałem. Było mi lekko. Facet w niedzielę przyjechał do zboru. Go zobaczyli w zborze. Mówię, super. On mówi, wiesz co, ja przyjechałem zobaczyć, co ci ta religia zrobiła, że ty motor oddałeś. Ja mówię, ja nie wiem, chłopie, ale teraz jestem taki religijny jak nigdy. My nie znaliśmy slangu. Ale Bóg odpowiedział na moje na pomoc. I zacząłem żyć Rosją. Zaczęto się troszkę ze mnie podśmiewać. Gdziekolwiek Mirek szedł, to było wiadomo, że będzie czytał z rosyjskiego Nowego Testamentu. Zacząłem z tym ruskim Nowym Testamentem wszędzie chodzić. Na rynku sobie kupiłem czapkę ruską. Wiecie, zacząłem żyć tym i czułem, jak gdzieś z daleka coś mnie wzywa. Zawsze kochałem podróże, ale wtedy czułem, że tam coś jest jeszcze. Po jakimś czasie poznałem kochaną dziewczynę. Jak mówię, no widzicie, wchodzę niechcąco w świadectwo, ale zaraz z niego wyjdę. Poznałem kochaną dziewczynę, z którą postanowiłem spędzić życie. I jesteśmy dzisiaj, wiecie, już przeszliśmy 20 lat i kończymy trzecią. I kontynuujemy dalej, dokładnie 23 lata jesteśmy razem. Wtedy ją poznałem i tylko o Rosji jej mówiłem. Do dziś pamiętam, jak szliśmy jedną z ulic Bielskich, po drugiej stronie szli ludzie i zaczęli się śmiać. Mówili, he, Rusek, jak się masz? Będziesz w zborze? Ja mówię, będę, ale któregoś dnia pojadę. To byli wierzący ludzie, życzliwie się śmiali, ale stałem się Rusek. To była moja pasja. Być w Rosji, pojechać i głosić. Znajomi mojej żonie mówili, uważaj, ten facet, on cię wyciągnie gdzieś do Rosji. Ona nie uważała i jak ją ostrzegali, tak się stało. Wyjechaliśmy do Rosji. Znowu, wiecie, potrzebowałbym godzinę, żeby wam opowiedzieć, jak niezwykle Pan nas kształcił, ale po wielu, wielu, wielu doświadczeniach, kiedy już mówiłem po rosyjsku, wyjechałem do Estonii. W Estonii zostałem więziennym pastorem i zaczęliśmy w więzieniu zbór. Zaczęliśmy od pierwszych trzech osób. Nareszcie nawróciło się trzech chłopów. Chciałbym, żebyście wiedzieli, więzienie w tamtym czasie, w byłym Związku Radzieckim, w bywszym Sowieckim Sojuzie, nie było tym, co myślicie dziś, jeśli ktoś z was chodzi z jakąś misją do więzienia. O więzieniu myślimy dzisiaj w sensie cele. Tam nie było cele, tam były budynki, bardziej wioska. Powiedzielibyście bardziej takiej dużo, dużo, dużo wielkich domków kampingowych ogrodzonych drutem kolczastym w kilku strefach. Coś przypominającego bardziej muzeum w Oświęcimiu, jeśli byliście. Baraki, druty, zasieki, mury i mnóstwo więźniów. Jeden z tych baraków dostaliśmy, gdzie mogliśmy prowadzić spotkania i nawróciło się pierwszych trzech ludzi. Ogłosiliśmy chrzest, że w czwartek będzie chrzest. Ja zostałem drugim pastorem. Pierwszym pastorem została legenda kaznodziejstwa w Estonii, dziś już nieżyjący, stary pastor Georg Tumanuk. Razem prowadziliśmy słowo, głosiliśmy słowo i zbór prowadziliśmy trzyosobowy. Dwóch pastorów i trzy osoby. Kiedy Georg przyszedł w środę na nabożeństwo, naszych pierwszych trzech katechumenów zostało zarżniętych, zamordowali ich. Leżeli w naszej kaplicy na podłodze z rozciętymi żołądkami. I to był pierwszy szok. Nagle zdałem sobie sprawę, że wiara kosztuje. Moja wiara kosztowała motocykl. Wiara braci, którzy byli wierzący parę dni i chcieli się ostrzyć, kosztowała życie. Zacząłem rozumieć, i tu jest miejsce na drugie, na pomoc. Pierwsza na pomoc jest wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa. Drugie na pomoc. Bo to drugie z trzecim jest przemienne. Właściwie nie wiem, czy ono powinno być drugie czy trzecie. Powiem dziś drugie. Drugie na pomoc jest wtedy, kiedy chcesz kogoś przyprowadzić do Jezusa. Przyprowadziliście kiedyś kogoś do Jezusa? To czujecie to na pomoc, no nie? Ja wtedy zrozumiałem, że nic nie mogę sam. Po jakimś czasie mieliśmy 25 braci. Przychodzili na nabożeństwa zbici, posiniaczeni, pocięci. Gdybym wam opowiadał życiorysy, to wiele z tych życiorysów można by było filmy nakręcić. Spotkałem gości, którzy dłużej byli w więzieniu niż ja żyłem. Nasze więzienie czy kolonia karna, w której pracowałem, była kolonią karną czwartej recydywy, czyli w większości ludzie powyżej czwartego wyroku. Więcej niż 4 razy karani albo z bardzo dużym wyrokiem. A więc najczęściej mordercy, próby zabójstwa, gangsterzy. 25 osób się nawróciło, a Kościół wszedł w taki ogień, że czuliśmy, że żeby nawracało się więcej, żeby ich utrzymać, żeby przyszli do Pana, trzeba tego drugiego albo trzeciego, bo to jest bardziej trzecie, na pomoc. To drugie powiem później. Chcę ci coś powiedzieć. Jeżeli jeszcze nie oddałeś życia Jezusowi, potrzebujesz pomocy. Ale jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, potrzebujesz trzeciego albo drugiego na przemian, na pomoc. Bo kiedy człowiek zaczyna służyć Jezusowi, wtedy nie wiem, czy ilu z was do tego miejsca doszło, ale w którymś miejscu odkrywasz, że chcesz uświęcić swoje życie, że interesuje cię coś więcej niż nawrócenie. Kto z was był w tym miejscu? Że już nie interesuje cię tylko to, że się nawróciłeś. Ja wiem, może nawet wyszedłeś do przodu, powtórzyłeś jakąś formułkę i twoje życie się naprawdę zmieniło, ale chcesz coś więcej. I tu jest to miejsce na drugie, albo u mnie w mojej historii trzecie, na pomoc, gdzie mówisz: Panie, chcę się uświęcić. Teraz co znaczy się uświęcić? Czy kiedy się żyje w naszej kulturze, myślimy, że święty to jest ktoś, kto, nie wiem, wygląda jak chory koń, najlepiej z oczami w górę, w jakiejś długiej szmacie i idzie po piachu w sandałach i to jest święty. To nie jest święty. Słowo święty znaczy oddzielony. Święty jest oddzielony. Ja zawsze mówię, moja definicja, którą często nauczam mój zbór, który kocham, jest: uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Jeśli się uświęcasz, stajesz się podobnym do Jezusa. I to jest to drugie, czy trzecie, jak chcecie, na przemian, na pomoc. Usystematyzuję to, co wam powiedziałem. Pierwszy raz mówimy na pomoc, kiedy przychodzimy pierwszy raz do Boga. Drugi raz mówimy na pomoc, kiedy chcemy się uświęcić. Trzeci raz mówimy na pomoc, kiedy chcemy kogoś przyprowadzić do Pana. To są te trzy niezbędne. Każdy z was, kto prawdziwie pójdzie za Jezusem, doświadczy je. Być może to drugie i trzecie będzie naprzemienne, bo ja zanim pomyślałem o uświęceniu, zacząłem wszystkim głosić i poczułem, że nie dam rady. Ale te trzy na pomoc będziesz wzywał. Pierwszy raz, kiedy do Niego przyjdziesz, jeśli jeszcze nie przyszedłeś. Dziś możesz powiedzieć: Boże, pomóż mi. Drugie, kiedy poczujesz, że twoje życie musi być pasją, wiecie, ja chciałem to życie jakoś spędzić, ja nie chciałem po prostu nawrócić się i tak z tym zostać. Śniłem o Rosji, marzyłem o Rosji, zatruwałem wszystkie spotkania i prywatki jedną myślą: Rosja. Już nie mogli słuchać tego i odetchnęli, kiedy w końcu autobus przekroczył granicę w Breście. a ja z jedną walichą, 30 dolarami w kieszeni, które udało mi się przez kilka wypłat uzbierać. W jednych gaciach. Walizkę mieliśmy z maszyny do szycia, wzięliśmy, bo nie mieliśmy walizki. Nie mieliśmy nic, ale ja i moja żona przekroczyliśmy granicę. Myślę, że gdyby nie ona, nie byłbym już nawet wierzącym człowiekiem. Ponieważ Bóg udzielał mi pomoc, ale i ona trzymała moją wiarę i życie. Myślę, że gdyby nie jej postawa, ja bym zwątpił i odwrotnie. Trzymaliśmy się razem. Pojechaliśmy na oślep. Nie wiedząc po co, nie mając nikogo. Wiecie, w tamtych czasach nie było biuletynu, nie było sponsorów, nie było przekazów, nie było komórki, ale było na pomoc. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nauczyłem się tamtego. Spędziliśmy 5,5 roku na misjach w Rosji. Potem ruszyliśmy dalej. Bóg sprawił, że życie może mieć pasję. Bóg nie chce, żebyś był zjadaczem niedzielnych kazań. Bóg nie chce, żebyś siedział w kościelnej ławce jak na grzędzie i odkrył, że po wielu latach wiary nic a nic się nie zmieniłeś, że chociaż chodzisz do zboru tyle lat, to ciągle właściwie równie dobrze mógłbyś zacząć do niego na nowo chodzić. Bóg chce, byś wzrastał, byś się uświęcał. Uświęcać się to znaczy, kto pamięta? Upodabniać się do Jezusa. Mówiłem wam dzisiaj na pomoc. Ludzie, ja jestem 1/4 kazania zrobiłem, jest 9. Trudno. 3 razy na pomoc. Kiedy pierwszy raz spotykasz Pana. 2 raz, kiedy chcesz się uświęcać, chcesz się przybliżać, znowu odkrywasz, Panie, nie jestem w stanie o swoich siłach tego zrobić. I 3 raz, kiedy chcesz kogoś przyprowadzić do Jezusa. I wtedy widzisz, że ten ktoś się nie zmieni. Wiecie, gdybym wam opowiedział, jak Bóg dał nam przebudzenie. Czytałem o przebudzeniach. W jednej kieszeni nosiłem pomięty ruski Nowy Testament, a w drugiej kieszeni nosiłem Bruce'a Olsona, Brusko. Ktoś z was czytał Bruszko Olsona? Ludzie, co za czasy, jedna osoba. Przeczytałem kilka razy więcej. Wiecie, 2 książki ze mną jechały przez całą Rosję. Dona Richardsona, Wieczność w ich sercach i Bruce'a Olsona, Bruszko. Były moją 2. i 3 prawie jakby Biblią. Oczywiście nie weźcie tego zbyt dosłownie, ale przeglądałem je i zazdrościłem ludziom pasji dla Jezusa. Myślę, że jaka pasja, można coś robić. Ja nie nadawałem się do chodzenia do kościoła. Wiecie, ja uważałem, że to już lepiej być alkoholikiem niż chodzić do kościoła. Bo alkoholik chociaż w tym grzesznym życiu coś naprawdę robi. Religijny człowiek ani tu nic nie robi naprawdę, ani do nieba nie trafia. Czyli i tu, i tam źle mu się wiedzie. Ja się nie nadawałem do religii. Nigdy nie byłem ascetą. Ale chciałem coś, żeby w tym była poezja. Żeby się dało o tym pisać, żeby się dało o tym śpiewać. I potrzebowałem tego na pomoc. Boże, uświęć mnie, pociąg mnie. I chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś na tym etapie dzisiaj tutaj, czyli twoim problemem nie jest to, że się potrzebujesz nawrócić, ale jest to, że twoje życie jest takie trochę kościelne. Powiem wam jedną z największych lekcji mojego życia. Jak brzmi jak dziadek stary, nie? Powiem wam lekcję mojego życia. Jakbym umierał. Ale naprawdę to doświadczyłem, że wiecie co? Że kiedy świat mówi o tobie, że jesteś fanatyk, a religijni ludzie mówią o tobie, że jesteś liberał i odstępca, to jesteś na dobrej drodze. Bo cię wtedy żaden nie chwali. Jedyny, kto chce, żeby mnie chwalił i żeby się z mojego życia cieszył, to ludzie, którzy kochają Jezusa. Wy? I tylko ich nie dotyczy to słowo, że źle, żeby nas chwalili. Bo wierzący powinni czuć się dobrze ze sobą. Może nie chwalić siebie, ale czuć się dobrze. Ale nauczyłem się, wiecie, kiedy moje życie odstępowało w którąkolwiek... Jak świat was zaczyna chwalić, to coś jest nie tak. A jak religijni faryzeusz, wiecie, kto to jest taki religijni fanatycy? Wiecie, ja zawsze mówię, liberałowie nam wymawiają, że Pana Boga zadowala wszystko, a radykałowie, fałszywi przynajmniej, próbują ciągle wykreślić mnie z Bożej listy. Jeśli ci na ciebie marudzą, jeśli świat mówi fanatyk, a religia mówi: odstępca, jesteś z Jezusem. Dokładnie to jest definicja tego, kim on był, kiedy chodził po tej ziemi. Religia go nie zaakceptowała, świat go nie zaakceptował, ale było paru ludzi, którzy pojechali na pomoc i ruszyli za nim. Pomóż niedowiarstwu memu. Jeśli chcesz, jeśli to Ty, to pozwól, że przyjdę do Ciebie po wodzie. Panie, pomóż mi, wołało niewidomy Bartymeusz, zmiłuj się nade mną, synu Dawida. A jedna kobieta nawet nic nie mówiła, tylko się dotknęła. Ale każdy z nich wyrażał to drugie na pomoc. Chcę iść za Tobą, ale nie wiem jak. Chcę się Ciebie dotknąć. I to trzecie, kiedy zobaczysz, że innych chcesz przyprowadzić do Pana. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Chciałbym skończyć moją przydługą mowę dzisiaj. Jak widzicie, kaznodziejstwa ciągle się muszę uczyć. Po 22 latach głoszenia na tyle się zdała moja praktyka, że powiedziałem 1/4 tego, co chciałem. A resztę znam, mam w moich notatkach. Jeżeli chcesz, to zostań siedzieć. Jeżeli chcesz, to sobie wstań. Jeżeli potrzebujesz, sobie uklęknij. Ale spróbuj powiedzieć coś do Boga naprawdę dzisiaj, co? Wiecie, jak się mówi do Boga naprawdę? Nie naprawdę się mówi wtedy, kiedy się powtarza, albo robi się to, co robią inni. Naprawdę mówi się wtedy, kiedy wyłączamy nasze myśli i kiedy swoją myślą, pomagając sobie czasami językiem, powiesz do Boga to, co naprawdę czujesz. Chciałbym się z wami pomodlić. Wstańcie, klęknijcie, siedźcie jak chcecie. Skupmy się na Panu. Ojcze, w Twoim świętym imieniu chcę Ci powiedzieć, że Ty jesteś moją wielką pomocą. I Panie, przynoszę Ci każdego z tych, co woła ich serce dzisiaj na pomoc, co wymieniłem i co nie wymieniłem, co tylko Ty widzisz teraz na tej sali. A może nawet szczególnie przynoszę Ci tych, których nikt nie rozumie, którzy już może w nic nie wierzą, którzy gdyby ośmielili się jeszcze raz pomodlić to, co noszą w sercu, to baliby się, że nie mają dość wiary, że Ty coś możesz. Ale Panie, wyznaję Ciebie jako Boga Wszechmogącego, jako Boga, który wszystko może, jako Boga, który nie gardzi człowiekiem tylko dlatego, że z bólu nie może człowiek mówić, jako Boga, do którego nie trzeba pięknych słów, ale przychodzimy do Ciebie dzisiaj szczerze i chcemy Ci powiedzieć: na pomoc. Pomóż, Panie, tym, którzy nie ruszyli jeszcze za Tobą, aby naprawdę za Tobą ruszyli tylko i wyłącznie ku Twojej chwale i swojemu zbawieniu, nie ku zadowoleniu kogokolwiek innego. Pomóż, Panie, tym, którzy marzą, aby oddać Ci chwałę za nawrócenie swojego taty, mamy, brata, siostry, znajomych, sąsiadów. I też dzisiaj mówią: na pomoc, aby Twój Duch Święty działał w czasie tych dni tego zlotu i przekonywał, kogo trzeba, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pocieszał tych, którzy przyjechali smutni i nie wierzą, że można się cieszyć. Ojcze, proszę Ciebie i o tych, którzy wołają na pomoc, bo chcą swoje życie całkowicie dla siebie oddzielić. Jeśli są tu osoby, które walczą, zmagają się z czymś, co nie pozwala im całkowicie pójść za Tobą, to chcę ich też błogosławić i prosić Ciebie o pomoc. Na pomoc, Panie Jezu, wołamy. I dziękuję Tobie, że tych, którzy naprawdę teraz swoją myślą i sercem to powiedzieli, Ty usłyszałeś. Tobie chwała i cześć niech będzie. Amen. Wiecie, co się stało? Bóg siedzi na tronie, Bóg jest na tronie, Bóg panuje na tronie i Twoje myśli, Twoje słowa powiedziały Bogu na pomoc i coś Wam chce niesamowitego powiedzieć. Ja nie wiem, z czym Ty przyszedłeś. Może ktoś z Was czymś takim prostym, na przykład, że chciałby mieć, nie wiem, iPhone'a. Bóg może nawet iPhone'a dać, ale to jest nic w porównaniu z tym, co Bóg może. Jeżeli prosisz o to, to naprawdę jesteś początkujący w wymyślaniu trudnych zadań. Ale cokolwiek to było, może ktoś z Was przed czymś poważniejszym, może Twój tata, mama, może bliski choruje na nowotwór, może szukasz męża albo żony, oczywiście nikt z Was tego nie robi, ja żartuję. Co? No. Widzicie? Kto się uśmiechnął, wiem już do kogo mówić o małżeństwie. I czymkolwiek przyszliście do Boga, jeszcze coś wam powiem. Bóg na swoim tronie nie podrapał się i po głowie i nie powiedział: to z czym ty przyszedłeś, no tego nie mogę. Jeżeli szczerze przyszedłeś i Jego ciągle masz na pierwszym miejscu jako swojego Pana i Króla, mógłbym wam tu dziś opowiedzieć świadectwo. Kiedyś w tym zborze wspominałem, kiedy tu głosiłem w niedzielę jakiś czas temu, to było 2 lata temu w lecie, zachorowałem na zapalenie mózgu. Lekarze powiedzieli, że nie będę już mówił. Jak widzicie, mówię. Mówiłem wtedy tak, jakby się mówi, jak się ma porwinięty język. Wiecie, jak się mówi? Mój układ nerwowy został zrujnowany. Miesiącami spędziłem w łóżku. 2 razy większy jak teraz. Leżąc na sterydach. Cuchnąłem jak apteka w średniowieczu. Nie miałem już zapachu człowieka. I wtedy zadzwonił do mnie jeden człowiek. I myśl przyszła do mojego serca. Jedna myśl. Miałem już dosyć. Miałem dosyć łóżka, chorób i lekarstw. I pomyślałem jedną rzecz. Boże, żebyś mnie podniósł na pomoc. I wtedy przyszedł mi werset do głowy. Kto choruje, kto między wami, kto z was zna ten werset? Niech wezwie starszych. Znają niektórzy. Wezwie starszych, a ci niech przyjdą, pomażą go olejem i z wiarą modlą się o tego człowieka. I kiedy tylko to pomyślałem, sięgnąłem po mój telefon, żeby zadzwonić do starszych, ale telefon mnie uprzedził i zadzwonił. Zadzwonił jeden z braci, mój przyjaciel, i powiedział do mnie wtedy tak: Mirek, modliłem się o ciebie i Bóg ma dla ciebie słowo. Wezwij starszych zboru, a Pan cię podniesie. A nawet jeśli cię nie podniesie, to zrób to, co mówi Biblia i uwierz we wszystko, co Bóg ci nakazuje. Ja byłem wstrząśnięty. Popłakałem się, powiedziałem mu: chłopie, ani nie wiesz, ja już mam dość tego łóżka. Dziecko kuka przez drzwi i pyta, co się dzieje z tatą. Każdej nocy żona przychodzi, sprawdza, czy jeszcze żyje, i każdej nocy żegnamy się, bo nie wiem, czy doczeka mnie następnego dnia. Mój organizm robił, co chciał. Nie miałem siły zajść do łazienki. Nie miałem siły utrzymać zupki. Trzymałem garnek w ręku i się cały oblewałem. Żona mnie karmiła. Mój układ nerwowy takie uderzenie miał, że oczy mi zaatakowało. Włosy mogłem wyciągać. On mówi: wezwij starszych. Podziękowałem mu za modlitwę i byłem pełny takiego przekonania, wstrząśnięty Bogiem, że ja to pomyślałem, a ktoś zadzwonił. Ale Bóg postanowił, że jeszcze jedną pieczęć postawi. I kiedy znów miałem dzwonić po tym telefonie, po starszych zboru, już przekonany o tym, że to od Pana, znowu zadzwonił telefon. I zadzwonił człowiek z Wrocławia. I powiedział do mnie: modlimy się o ciebie. I mam dla ciebie, czuję, że Bóg chce to, zadzwoń po starszych zboru, bo Pan ma coś dla ciebie. Tamtego dnia starsi zboru przyjechali do mnie do domu. Ja zawołałem na pomoc, a mój Pan mnie podniósł. Następnego dnia wstałem, wziąłem prysznic, ubrałem się i samochodem pojechałem do zboru. Zjadłem sam zupę. Bóg nie podrapał się po głowie i nie powiedział: za dużo prosisz. Tego nie mogę. No poproś o coś mniejszego może. On rzekł słowo i stanie się. Przez cokolwiek dziś idziesz. Czy twój tata pije? Czy twoja mama się stacza? Czy twoje rodzeństwo się stacza? Czy rozlatuje się twoje zdrowie, dom albo cokolwiek? Jeżeli naprawdę powiesz Bogu na pomoc, to Bóg naprawdę ci odpowie. Amen.